Powiedzcie Państwo proszę, w jaki sposób Wy trafiliście do tego filmu. Czy to jest prawda, Pani Elżbieto, że Pani absolutnie zagrać nie chciała i nawet Pani sobie zorganizowała operację Zatok w tym czasie, kiedy trwał casting?
To było tak, że ja na operację byłam już dawno zapisana, nie wiedząc, że będą zdjęcia próbne. Każdy chce grać, jak najwięcej pracować, a poza tym taki reżyser, Jerzy Hoffman, no to jest jakaś gwarancja. Byliśmy wszyscy młodzi, Leszek młodszy. Tak? I cieszyłam się, pojechałam na te zdjęcia. Grupa cała artystek przyjechała. Zrobiliśmy te zdjęcia próbne, tę pierwszą turę. No i nikt nic nie powiedział. Państwo pojadą do domu, my się odezwiemy. Minęła jeden miesiąc, drugi. Ja myślę, nie, to pewnie gdzieś tam już kręcą dawno ten film, do widzenia, czeka mnie operacja, jadę na operację i już się nie zajmuję, nie interesuję się tym filmem. No i poszłam. Po 10 dniach wracam do domu z taką bułą tutaj na twarzy, spuchnięta potwornie. Na drugi czy trzeci dzień telefon. Dzień dobry, my z produkcji dzwonimy. Chcielibyśmy bardzo, żeby pani przyjechała na spotkanie, na tak. Ja mówię, ale przepraszam bardzo, ale ja jestem po operacji, ale ja jestem strasznie spuchnięta. Jestem tak spuchnięta, że ja nie mogę się pokazać. Ale to kiedy pani będzie mogła przyjechać? Ja mówię, no za 2 tygodnie, może za tydzień. O tak, tak, to za tydzień. Dobrze, no to za tydzień. I tak się umówiłam. Wszystko, co mogłam, wlewałam na ten policzek, żeby tylko ta opuchlizna troszeczkę zeszła. No i troszkę była lżejsza. Pojechałam do filmu. Czy ja robiłam jakąś scenę, czy tylko rozmawiałam. W każdym razie pojechałam do domu i po jakichś 2 dniach telefon z produkcji. Proszę pani, chcieliśmy zakomunikować, że pani gra tę rolę. Zdziwiłam się jeszcze z tą opuchlizną taką. Podziękowałam, ale byłam tak strasznie rozbita. Prawdę mówiąc, rozmawiałam z Kaliną Jędrusik i ona mi powiedziała tak. Zrobisz, co chcesz, ale jeżeli tego nie zagrasz, to będzie twój wielki błąd. Powiedziała to poważnie dosyć. I ja wtedy tak się zastanowiłam i mówię, wiesz, to chyba los tak chciał. No i zagrałam. Ale muszę Państwu powiedzieć, że ta Stefcia Rudecka w moim życiu to taka dosyć skomplikowana sprawa, bo zagrałam tyle ról z wielkiego, światowego repertuaru, ale to postać Stefci Rudeckiej z literatury kochanej, chociaż może nie tych najwyższych światowych lotów, ale kochanej, spowodowała, że popularność, jaką mi przyniosła, to była niesamowita. I serdeczność ludzi, te otwarte serca, ja to doceniam. Dzięki tej roli właśnie i temu filmowi przyjeżdżali ludzie, żeby mnie zobaczyć w teatrze, na żywo. Chociaż przecież już nie grałam Stefci Rudeckiej.
Piękna opowieść. Panie Leszku, a Pana początki w tym filmie? Pan był wtedy po rolach u Andrzeja Żuławskiego i był Pan też po roli w Potopie, gdzie zagrał Pan czarny charakter. I zastanawiam się, jak ten sam reżyser mógł podoba. W tym czarnym charakterze Bogumiłowi Dziwile zobaczyć Amanta Michorowskiego.
Ze mną to było bardzo proste. Jurek Hoffman mówi do mnie, słuchaj, będę kręcił Trendowatą, a Ty będziesz grał ordynata Michorowskiego. Ja powiedziałem, tak jest.
Jestem zgodny. Państwa. Dziecko szczęścia.
Żołnierska odpowiedź.
To ma takie szczęście.
Ja rozumiem, że rozmowa z Kaliną Jędrusik okazała się ważniejsza niż te właśnie tutaj wspomniane przez Panią dyskusje, czy warto ten film ekranizować, czy on ma być w tonie na serio, czy nie. Przecież no, to była trochę taka awantura, prawda? Stanisław Dygat wycofał się w ogóle z czołówki tego filmu. Powiedział, że ten film poszedł nie w tą stronę, jaką on sobie wymyślił. On był autorem pierwszej wersji scenariusza. Chciał zrobić taki trochę pastisz, a Jerzy Hoffman chciał zrobić film na serio.
Tak, no przecież tamte postacie były z dużym dystansem. z takim skręconym troszeczkę okiem. Dla pewnej publiczności tak, ale nie dla dużej publiczności.
Ja uważam, że na tamte czasy ten film był film cały, obsada, nie mówię o sobie, fantastyczna obsada aktorska i film był, tak jak moja żona mówi, hollywoodzki, na tamte czasy oczywiście. I zrobił karierę film na całym świecie. Do mnie przyjechała, wtedy był jeszcze Związek Radziecki, to było parę lat po premierze u nas, przyjechała pani z Moskwy, która była dyrektorem kinematografii na Rosję, tylko na Rosję. I powiedziała, przyjechała do Polski po to, bo wtedy były jeszcze kopie filmowe na taśmie. I ona przyjechała do naszego zarządu kinematografii umowę podpisać na nowe kopie, bo mówi, tamte są już zdarte, a publiczność się domaga jeszcze wyświetlania tego. I rzeczywiście byłem kiedyś w tak zwanym dubbingu, czy studio opracowań filmów. Takie drzwi uchylone były, ja tak siedzę i patrzę, takie rolki filmowe leżą, te aluminiowe, takie trendowata. Wersja hiszpańska, wersja francuska, wersja włoska, wersja niemiecka, wersja rosyjska. Okazuje się, że nawet były wersje chińskie, tego nie wiedziałem.
Tak.
Także był na całym świecie ten film rzeczywiście. I kiedyś byliśmy parę lat temu z żoną w hotelu w Turcji. Weszliśmy, a jak z obsługi Turcji kierownik mówi, Polish star film. Ja mówię, zwariował chyba. Chodził po całym hotelu i wszystkim to mówił. Musiał widzieć trendowatą, no nie wiem.
O panu Leszku pisano w rosyjskich gazetach krasawiec po tym filmie. Piękny aktor, tak.
Pani, ja byłam w Moskwie. Jeśli mówili o Leszku, to ten krasawiec, to jest ten piękny. I ja wtedy pomyślałam sobie, że ja jak pierwszy raz zobaczyłam, bo znałam Leszka z filmu, to oczywiście, natomiast osobiście nie znałam. Jako pierwszy raz zobaczyłam w trendowatej, myślę sobie, jakiś przystojny mężczyzna, niesamowicie przystojny, taki dojrzały. I wtedy sobie uświadomiłam, rany boskie, co ty mówisz? Przecież to jest Teleszyński. Taka charakteryzacja, to był jeszcze młody chłopak. To był młody chłopak, tylko tak pięknie ucharakteryzowany. Pięknie. To po prostu nasz Omar Sharif.
Ja zauważyłem z kolei, że jestem podobny do każdego, dlatego że jak byłem w Kijowie, tam z filmem kręciliśmy, to się pytali się, a to kto? To jest polski aktor. Nastajaści Moskwiczanie. A jak byliśmy w Turcji, to kelnerka przyszła do nas, turecka młoda dziewczyna, powiedziała, że jestem tak podobny do jej wujka, że ona mnie, że do Turka też jestem podobny. No to bardzo się cieszę. No.
Ja bym chciała Państwa podpytać oczywiście o te anegdoty łańcuckie. Pani Elżbieto, jest taka scena w Salonie Narożnym, kiedy Pani musi wykonać dosyć trudną melodię na fortepianie. Pamięta Pani?
Proszę Pani, ja nie znałam w ogóle, nie umiałam w ogóle grać, ale miałam męża, który był pianistą i właśnie on nagrał jeden utwór, drugi utwór, nawet nagrał końcówkę. Taką smutną, kiedy Leszek panią Anią odchodzą i on nagrał jednym palcem tę melodię. I ona jest tak jakby echem, jakby wspomnieniem. Także nagrał się. A ja się tylko nauczyłam oczywiście
pierwsze,
tego
pierwsze
fragmentu.
Pierwsze chyba takty, prawda? To widzimy, tak, jak pani gra.
Tak. Potem nie musiała ta kamera pokazywać rąk, wobec czego starałam się zrobić to jak najoszczędniej, naprawdę, żeby nie przesadzić. Ale grał Włodzimierz Korcz.
Skoro mamy te rodzinne takie, to ja też muszę powiedzieć, że moja żona jest tutaj też.
Również brawa.
Ona nie lubi tego, że jak ja to opowiadam, ale ja uważam to za magia kina. Magia kina na tym polega, że ja już nie mogłem patrzeć na ten film po raz któryś, jak w telewizji wyświetlali, że ona oglądała. I ja chodziłem tam i z powrotem, wreszcie żona mówi, przestań mi chodzić przed ekranem, bo mi zasłaniasz ordynata. To jest magia kina.
Moja taka ulubiona anegdota, którą kiedyś słyszałam z pana ust, to ta, jak to reżyser pana nosił na rękach.
Było tak, że siedziałem na koniu, oni chcieli zrobić bliski plan mój, a koń się cały czas ruszał, no bo żyje. Wreszcie Hoffman mówi, złaź tego konia, wziął mnie na barana tak zwanego i Hoffman się nie ruszał, można było zrobić zdjęcie. No. I tak było mi widać dotąd, tylko chodziło o tło. Czasem tło jest ważniejsze dla operatora niż aktor. I na tym tle miałem być. Nie mogło być to szerzej, niżej. Tak miało być i koniec, a koń się ruszał.
Jeśli chodzi o tę siłę Hoffmana, Jurka, to jeszcze pamiętam taką scenę z balu, o którym opowiadałam. Zanim się zaczął taniec, to Jurek nam po prostu chciał pokazać, po jakim kręgu, w jakich miejscach mamy tańczyć. No i złapał mnie w ramiona, on jest silny. I zaczął walcować. Ja w pewnym momencie poczułam, że ja odfruwam. Frunę. Nie dotykałam stopami podłogi. I uświadomiłam sobie wtedy, że to Jurek mnie po prostu tak unosił. To taka siła fizyczna, temperament. To temperament się liczy też.
Temperament i poćwiczył, nosząc też Leszka Teleszyńskiego na swoich ramionach. A jakim dla państwa reżyserem był Jerzy Hoffman? I jak on was prowadził w tym filmie?
Mówił, co chciał i myśmy to wykonywali. No i w końcu od tego jest reżyser.
Mieliśmy do niego zaufanie, że on nie zrobi czegoś, czego nie można zrobić. Po prostu czego nie wolno, że to musi być smaczne, że to musi widownia kupić. I widownia, różna widownia. Dla wszelkiej widowni robiliśmy ten film. Dlatego wielka, wielka zasługa Jurka Hoffmana.
Oczywiście.
Wrócę do lokacji Łańcuckich. Pani Elżbieto, od strony południowej zamku, fasada południowa, okno na drugim piętrze po prawej stronie, to jest ten pani pokoik,
tak,
z którego pani wygląda. I widzi i tego przyjeżdżającego amanta, i wyjeżdżającego.
Tak.
A czy pamięta pani taką scenę, w której po Garden Party w Głębowiczach, po tym wspaniałym tańcu, który tam ma miejsce, który burzy arystokrację, pani wraca do tego pokoju, rzuca się tam na łóżko?
Pamiętam tę scenę. Do tej sceny była uszyta taka suknia muślinowa do ziemi w kolorze pistacjowym. Jest ta scena Garden Party. Ubrali mnie w tę sukienkę, przyszedł reżyser, ale ty nie możesz grać w tej sukni. Zdziwiłam się, ale tak, on miał rację. Dlatego, że ja jeszcze w tym momencie byłam kopciuszkiem. Ja jeszcze musiałam mieć inną sukieneczkę, krótszą.
Nauczycielską.
Oczywiście, ja jeszcze nie byłam jakby gotowa, nie byłam otwarta. I ta świadomość, mając przeciwko sobie ten tłum na Garden Party, tych wszystkich ludzi, to po prostu coś się takiego stało, że ona pomimo, że wiedziała, że go kocha, to wiedziała, że nie może z nim być. I to było to, że ona się rzuciła na to łóżko i pękła od środka.
I pękła i łkała. Ale ja chciałam zapytać o taką kuchnię filmową w tej scenie, bo opowiedziała nam osoba, która wtedy na planie była, to jest dzisiaj podkarpacki wojewódzki konserwator zabytków, pan Adam Sapeta. Zatrudnił się, to była jego pierwsza praca jako pracownik na planie filmowym i właśnie w tej scenie on brał udział. Powiedział, że żeby dobrze sfilmować tą scenę, trzeba było łóżko podnieść, ułożyć wyżej, a pani, żeby swobodnie mogła się rzucić na łóżko i żeby kamera mogła panią dobrze ująć, wchodziła pani po walizkach. Tyle, że te walizki się strasznie rozjeżdżały. Więc on leżał na podłodze, trzymał walizki i pilnował.
Boże, ja mu bardzo dziękuję, to ja nie wiedziałam, że to taki trud. Zapomniałam, przepraszam, ja byłam tak widocznie tą sceną tak przejęta, a tutaj człowiek po prostu szorował brzuchem. Nie, Bardzo, bardzo, jeżeli ten pan mnie słyszy, ja bardzo, bardzo dziękuję, że mi tak pomógł, bo ja pamiętam, że najpierw na drzwiach oparłam się o drzwi. Nie wiedziałam, co mam z sobą począć, jak, a potem się rzuciłam na to łóżko. No, dziękuję panu bardzo.
Ja mam jeszcze cytat pani Teresy Fabijańskiej, to jest pani historyk sztuki, kustoszka łańcuckiej powozowni, która opowiadała kilka lat temu w gazecie Nowiny. Pobiegłam na chwilę do domu coś zjeść i wróciłam doglądać powozów, które mogły być jeszcze potrzebne do zdjęć. Nagle patrzę, a z landoletu podobnego do karety, który stał bez koni w cieniu, prawie w krzakach, wystają sztywne nogi w czarnych lakierkach. Widać jeszcze było kawałek eleganckich spodni od garnituru. Myślę sobie, Boże Święty, trup w karecie. Podbiegam i staję zdumiona, bo patrzę, a to leży Teleszyński. Nogi mu się nie zmieściły, więc położył się w poprzek. Mówię, co pan? I nagle zawisa mi całkowicie głos, bo on podnosi lekko głowę, te śliczne rzęsy i mówi, bardzo panią przepraszam, ale ja jestem taki padnięty. A ja na to, ależ proszę, panu wszystko wolno.
Przyznam się pani, że ja tego nie pamiętam, żeby coś takiego było.
Ale to tak jest, że my jesteśmy, w momencie jak pracujemy, to jesteśmy w pewnym napięciu. Pewnych rzeczy się nie notuje, no bo nie ma, tak jak ja, tego pana, który biedny ten brzuch. No.
Jak państwo wspominacie tą atmosferę tutaj, pracę z konkretnymi osobami? To byli też pracownicy Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie, to byli właśnie pracownicy Muzeum Zamku w Łańcucie. Jak wam się współpracowało na planie, na samym planie?
Wszystko było w porządku, nawet nie zauważaliśmy tego, że coś się nami opiekuje, bo było to prawie niewidoczne, ale było fachowe i rzeczywiście nie było żadnej potrzeby, żeby coś zgłaszać, jakieś pretensje czy coś. No, najgorszy był ten upał, te zamknięte okna i te lampy wyładowcze.
To
nie
wiem,
było 50 stopni, no ale to już trudno, to się nie dało tego.
A jak wchodziliśmy, ponieważ film miał być zrobiony bardzo szybko i tanio, Leszek wie, ile metr taśmy kosztował, wobec czego jak tylko się kończyło zdjęcia w plenerze, bo już nie było ekspozycji, to wchodziliśmy do wnętrz. I wtedy, ponieważ jeszcze byli turyści, w związku z tym okna były pozamykane i też było piekło, też było gorąco, ale musieliśmy po prostu pracować. To aktor tak ma.
Niektórzy krytycy pisali po tym filmie sama rzewność, same łzy, sam tandetny lukier. Ale na przykład podczas kolaudacji Andrzej Wajda ten film chwalił. Mówił, że widownia takich filmów po prostu potrzebuje i że dobrze, że tego typu filmy powstają. Jak państwo reagowaliście już po premierze właśnie na te różne komentarze, na te różne recenzje? Czy braliście je sobie do serca, czy zostawialiście je daleko od siebie?
Były komentarze różne. Nie wiem, skąd się to wzięło i czemu winne są kucharki, bo mówili, to jest film dla kucharek. Takie deprecjonowanie, że to jest taka literatura do niczego, takie to głupie i że ten Hoffman się podjął, coś takiego. No były takie przecież komentarze i chyba są do tej pory. Specjalnie mnie to nie obchodzi. Widać, że taki film był potrzebny.
A poza tym ten film, myślę, że sam się broni. On się sam broni.